Witam Państwa, kłaniam się Wysław Pilch. Mili Państwo, jestem w tej chwili w Dzienniku Ludowym, jak zwykle zresztą, ale mam przedruk z China Daily. Tytuł artykułu: Chiny i Rosja będą prowadziły wspólne ćwiczenia antyrakietowe w 2017 roku. Ten artykuł okrasza zdjęcie dwóch osób. Pani Fu Jin, szefowej spraw zagranicznych ustawodawcy chińskiego, i pana admirała Guana, który jest odpowiedzialny za międzynarodową współpracę wojskową. Obydwoje uczestniczyli w tej konferencji, platformie, w tym forum Xiangshan. A więc tak, Chiny i Rosja, cytuję, ogłosiły we wtorek, że będą prowadzić ćwiczenia antyrakietowe, wspólne ćwiczenia rakietowe w przyszłym roku, po tym jak Stany Zjednoczone planują wdrożyć system obrony przeciwrakietowej w ich pobliżu. Pekin i Moskwa, oczywiście te ćwiczenia, nie będą skierowane przeciwko nikomu, przeciwko trzeciej osobie. W żadnym przypadku. Absolutnie. Ćwiczenia drugie tego typu rodzaju umacniają współpracę wojskową Chiny-Rosja. Powiedziano na wspólnym briefingu dla prasy, gdy mówiono o obronie przeciwrakietowej na marginesie 7 forum Xiangshan. Jak Państwo wiecie, Stany Zjednoczone i Republika Korei rozwścieczyły Pekin i Moskwę poprzez zamiar rozmieszczenia, plan rozmieszczenia w Korei Południowej THAAD, tego systemu obrony powietrznej, systemu antyrakietowego, którego radar działa w promieniu 2000 km, a więc obejmuje część Chin i Rosji. Generał Chiao, szef wspólnego Departamentu Ogólnego Centralnej Komisji Wojskowej, opisał plan rozmieszczenia systemu rakietowego jako szkodliwy dla globalnej równowagi strategicznej i bezpieczeństwa oraz stabilności w regionie. Chiao zauważył, że siły zbrojne Chin i Rosji już odbyły w zeszłym roku swoje pierwsze ćwiczenia antyrakietowe, a właściwie była ta symulacja komputerowa w maju. W tym roku. W maju w Moskwie. W celu szkolenia możliwości po obu stronach wspólnej obrony powietrznej i wspólnej obrony przeciwrakietowej. Cai nie rozwinął ani w formie, ani treści drugich wspólnych ćwiczeń. Powiedział jedynie, że ćwiczenia nie będą skierowane przeciwko osobom trzecim. To znaczy, innymi słowy mówiąc, pan Cai nie powiedział, jaka będzie forma, jaka będzie treść tych wspólnych ćwiczeń. Z kolei rosyjski wiceminister obrony Antoli Antonow powiedział na forum we wtorek rano, że USA za pomocą napięcia na Półwyspie Koreańskim, stymulując napięcie na Półwyspie Koreańskim, wdraża narzędzia niewspółmierne do zagrożenia i powiedział, że wdrożenie THAAD nie jest tylko problemem regionalnym, ponieważ generalnie zwiększy napięcie w stosunkach międzynarodowych. Pan Ji, prezes Chińskiego Instytutu Współczesnych Stosunków Międzynarodowych, powiedział, że ćwiczenia antyrakietowe niekoniecznie muszą być skierowane przeciwko jakiemuś krajowi lub kierunkowi, ale faktem jest, że istnieje tylko kilka krajów, które mogłyby zagrozić Chinom i Rosji przy pomocy rakiet. Wdrożenie TAD, powiedział ten gentleman, zada cios globalnej równowadze strategicznej. I zarówno w Pekinie, jak i w Moskwie doskonale wiedzą, że negatywne, że muszą przyjąć jakąś negatywną, w tym sensie muszą przyjąć jakąś postawę obronną w stosunku do THD. I dlatego, stąd te drugie ćwiczenia. Bez bezpośredniego nazywania USA, wymieniania USA, radca Ministerstwa Obrony Narodowej, pan Chang, powiedział na tym forum we wtorek rano, że krajem autonomicznym, że ten kraj niewymieniony z nazwy stara się uzyskać absolutną przewagę w dziedzinie wojskowej i konsekwentnie wzmacnia sojusze wojskowe, sojusze militarne. Pan Jin Kanrong, profesor stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Renmin w Chinach, powiedział, że Chiny i Rosja są w tyle za Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie obrony przeciwrakietowej, ale ich współpraca może ograniczyć ten dystans, zmniejszyć ten dystans, który mają do USA. Z kolei pan Liu Yuan, starszy pracownik naukowy Akademii Chińskiej Armii Narodowej Wyzwoleńczej, powiedział, że oba kraje mają długą historię współpracy antyrakietowej, a zagrożenie ze strony THD jest takie, że żadna strona nie powinna siedzieć bezczynnie. Oba kraje mają ogromne rezerwy technologiczne i realne możliwości przeciwdziałania THD, w tym współpracy technologicznej, a nawet wspólnych ćwiczeń, aby uniknąć najgorszego scenariusza. I tutaj bym przez chwileczkę się zatrzymał, ponieważ ten gentleman, pan Liu, pracownik naukowy, powiedział coś, co jest niezwykle istotne, niezwykle ważne. Proszę nie zapomnieć o tym, że w czasach zimnej wojny, gdy myśmy niestety byli po tamtej ruskiej stronie frontu, mieliśmy wręcz, nasze wojska miały współtworzyć wojska inwazyjne w czasie napaści na zachodnią Europę. W tamtym czasie Rosja miała gigantyczny przemysł zbrojeniowy. Miała olbrzymie możliwości militarne. Ten przemysł zbrojeniowy, podejrzewam, że niewiele odbiegał, jeśli odbiegał, nie, ale niewiele, odbiegał od poziomu amerykańskiego przemysłu. Oczywiście od tamtego czasu wiele się zmieniło. Przede wszystkim Rosjanie od dawna nie mają pieniędzy na to, żeby prowadzić zbrojenia podobne do amerykańskich. Amerykanie, a dzięki tym różnym dźwigniom finansowym mają te pieniądze, pożyczają na całym świecie, więc mają pieniądze. Przypomnę, że amerykańskie wydatki zbrojeniowe to jest suma pozostałych 10 po nich występujących państw. Więc wydatki są gigantyczne. Amerykańskie. Były, są i przypuszczam, że będą. Są gigantyczne. W związku z tym Amerykanie mogą sobie pozwolić na na opracowanie bardzo zaawansowanych broni. Ale nie to o tym mówię. To jest oczywiste. Znaczy, dla mnie to jest oczywiste, że oni są niedoścignieni. Natomiast Rosjanie mają potencjał. A przecież to, że oni produkowali świetne samoloty, że oni produkowali dobrą broń, że oni produkowali, myślę, że produkują również w jakiejś mniejszej ilości jakieś tam rakiety, różnego rodzaju rakiety, a to oznacza, że potencjał u nich istnieje. Potencjał produkcyjny, potencjał intelektualny istnieje. Natomiast nie ma pieniędzy. W Chinach jest dokładnie odwrotnie. Są pieniądze, nie ma żadnego potencjału. Więc tutaj nie mam wątpliwości, że od dłuższego czasu już nie mam zresztą takich wątpliwości, czyli od momentu, kiedy pan prezydent Xi zaczął nalegać na Rosjan na podjęcie tej bardzo przyszłościowej współpracy w wielu dziedzinach w 2013 roku. Więc od tamtego czasu nie mam żadnej wątpliwości, że te dwa zupełnie diametralnie różne państwa, jeśli połączą swoje siły, to mają szansę na spór. Na razie niewiele z tego wynika. Na razie bardzo niewiele, powiedziałbym, z tego wynika. Myślę, że hamulcowymi są Rosjanie. Znaczy, dla mnie jest oczywiste, że hamulcowymi są Rosjanie. W tej materii. Ale powtarzam jeszcze raz. Współpraca technologiczna, rezerwy ogromne, ten człowiek powiedział, ten pan Liu powiedział. Oba kraje mają ogromne rezerwy technologiczne i rezerwy możliwości wynikające ze współpracy technologicznej. To jest oczywiste. Skoro jeszcze wracając do tego artykułu, a Nowa Zelandia, minister obrony narodowej Nowej Zelandii zauważył, że USA rozmieszczają ten swój system na skutek realizacji programu jądrowego KRLD. I on powiedział, co następuje. Sądzę, że po prostu to, co się dzieje, czyli to THD, wskazuje na potrzebę większego dialogu wszystkich krajów, które mają interes w kwestii jądrowej Półwyspu Koreańskiego, powiedział ten pan z Nowej Zelandii. No, ja myślę, że ten pan z Nowej Zelandii powinien nie w ogóle nie zabierać głosu, bo jeśli on myśli, że Korea Północna może rozmawiać z innymi, dlatego że oni mają interes w tym, że ona jest że ona jest krajem nuklearnym, no to współczuję jego inteligencji. Cóż, mili Państwo, to na tyle. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.